Kochani, a więc tak, całe życie Kościoła i indywidualnych chrześcijan musi być budowane na takich 12 podstawowych kamieniach, które są kamieniami, które kładzie Pan przez Słowo swoje święte pod budowlę chrześcijan, pod budowlę każdego człowieka, jego wiary i jego wzrastania w Bogu Wszechmogącym. I kochani, ponieważ omawiamy te kolejne kamienie, w zasadzie po dwa kamienie na każde słowo, które mówimy, mówiliśmy już tak, o modlitwie walczącej i nadziei. Następnie mówiliśmy o wierze i pokorze. Mówiliśmy też o Słowie Bożym i miłości. Na poprzednim nabożeństwie mówiliśmy o odrodzeniu i uświęceniu. To jest ta podstawa, którą już omówiliśmy, a dzisiaj zajmiemy się dwoma kamieniami, które są podstawą życia chrześcijańskiego, mianowicie chrzest w Duchu Świętym i posłuszeństwo Bogu. To są dwa kolejne kamienie, które są niezwykle ważne, na które Słowo Boże zwraca naszą baczną uwagę. Więc kochani, mówiąc o tym, co Bóg chce, abyśmy my w życiu naszym czynili, będziemy się zajmowali dzisiaj zagadnieniem chrztu Duchem Świętym, czy jest konieczny, czy jest potrzebny, do czego jest potrzebny, jak można otrzymać. Otóż, kochani, oparłem się też między innymi na takim wykładzie brata Billa Szubryckiego, który jest znanym nauczycielem Słowa Bożego, pastorem i z dużymi efektami działania. Dlatego też głównie oparłem się na Słowie Bożym. To są tylko kilka myśli, które wziąłem od niego. Ale jeśli by ktoś był zainteresowany, to ja mam wydrukowane jedną skróconą wersję, jedną pełną wersję tego. Możecie sobie wziąć i jeśli ktoś chce na ksero, możecie sobie odbić, przeczytać to. To są pewne rzeczy, o których ja dzisiaj nie będę mówił na tym miejscu. Ja tylko dotknę jednej myśli, o której on mówi i zajmę się innymi zagadnieniami dotyczącymi tego. Będziemy czytali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Ewangelii Jana, rozdział 7. Rozdział ósmy i przeczytamy od 12 może wersetu do 44. Ewangelia Jana 8, rozdział 12 wersetu. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę, lecz wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę, a jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem ja i ten, który mnie posła. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy mu rzekli, gdzie jest ojciec twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mojego. Te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni. A nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechach swoich pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle mówię do was? Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od niego, mówię do świata. Nie zrozumieli jednak tego, że mi o Ojcu mówił. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwy uczniami Moimi jesteście. I poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama. Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, wy także czynicie to, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kochani, podstawą tego, o czym będziemy mówili w drugiej części, mianowicie o posłuszeństwie Bogu, o posłuszeństwie Duchowi Świętemu, to jest właśnie to słowo, które przeczytaliśmy. Najpierw zresztą omówimy zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Otóż, kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, zachowywał się w taki sposób, ażeby doprowadzić uczniów swoich do Ojca swojego i żeby ci uczniowie stali się dziećmi Bożymi, żeby się stali synami Bożymi, żeby w Królestwie Niebios stali się ludźmi, którzy będą rządzić razem z Chrystusem, rządzić razem z Bogiem, bo to jest przygotowanie dla wszystkich tych, którzy będą oblubienicą Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest oblubieńcem, Jezus Chrystus jest Synem Bożym i On będzie rządził, On zejdzie na ten świat, ażeby rządzić w tysiącletnim królestwie laską żelazną, jak Słowo Boże mówi w kilku miejscach. I On będzie rządził i On będzie kierował, ale do tego, żeby wykonywać rządy, każdy rządzący potrzebuje grono tych ludzi, którzy razem będą pomagali mu rządzić. I do tego ustanowiona jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Abyśmy się stali oblubienicą Jezusa Chrystusa, musimy bazować na tych 12 kamieniach. To nie jest to, że my po prostu tak sobie wybieramy i myślimy sobie, że tak będziemy postępować, czy tak będziemy postępować. Bóg bardzo ściśle określił, jak ma wyglądać Jego oblubienica, jak ma rządzić, jak ma się zachowywać, do czego ma się przygotować i dlatego o tym wszystkim mówimy. Czy to jest rzeczywiście potwierdzone w Słowie Bożym, że my mamy być ochrzczeni w Duchu Świętym? O tym Jezus Chrystus mówi wielokrotnie w słowie swoim i jest to podstawą naszego chodzenia na tym świecie. Chociaż tego samego dnia, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, został zbudzony z martwych, ukazał się swoim uczniom zgromadzonym w sali z zamkniętymi drzwiami, pamiętamy, jak Jezus Chrystus się im objawił. Najpierw pokazał im swoje ręce, później bok pokazał i kiedy zobaczyli Jego rany, jest powiedziane, że tchnął na nich Jezus Chrystus Ducha Świętego. chociaż oni narodzili się już na nowo, byli nawróceni i przyjęli dar Ducha Świętego, jednak w Jana 20 do 22, a to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Czy to jest chrzest? To nie jest chrzest Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że potem, jak Jezus Chrystus przez 40 dni uczniom swoim się ukazywał, to nauczał ich już po tym tchnięciu Ducha Świętego na nich, nauczał ich, i to bardzo wyraźnie, że ześle na nich obietnicę daną przez Ojca. Powiedział im też, by nie opuszczali Jerozolimy, dopóki nie zostaną napełnieni mocą z wysokości. Jest to Łukasza 24, rozdział 49, werset. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Gdyby to tchnięcie ducha przez Jezusa Chrystusa na uczniów było tym chrztem w Duchu Świętym, to nie mówiłby później przez 40 dni, że zostanie na nich zesłany Duch Święty. O tym czytamy w Słowie Bożym bardzo wiele na temat chrztu w Duchu Świętym. Jest bardzo dużo fragmentów. My przeczytamy tylko podstawowe, zasadnicze fragmenty Mateusza 3:11. I jest powiedziane tak, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chcę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. I dlaczego przeczytałem taki większy troszkę fragment z tego? Dlatego, bo w zasadzie każda Ewangelia, Mateusza, Marka, te pojedyncze wersety przeczytamy, Łukasza i Jana, mówi o tym i powtarza, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ale, kochani, przeczytałem większy fragment, dlatego że Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, co plewom do ziarna. No co plewom do ziarna? Czy plewy są potrzebne, ażeby zmielić mąkę i z niej upiec chleb, bułki? No nie, chociaż teraz bardzo dużo różnych takich śmieci się dodaje i mówi, że to bardzo zdrowe jest. Nie wiem, czy to jest zdrowe. Smaczne to nie jest. Próbowałem, ale podobno zdrowe. W każdym bądź razie oczyszcza się. W zasadzie się oczyszcza tą mąkę i plewy się wyrzuca albo dla zwierząt, albo na podeptanie, albo się je spala. Po prostu nic do tego. I Jezus Chrystus bardzo wyraźnie tutaj mówi, że w ręku jego jest wiejadło, że znaczy w ręku Jezusa Chrystusa jest taka możliwość przewiewania ziarna, ażeby oddzielić plewy od ziarna. Co stanowi ziarno? Ziarno to są chrześcijanie, którzy są ciężkiego kalibru, wiecie, na dnie osiadają i byle wiatr nie wywiewa ziarna, wywiewa plewy. I dlatego Słowo Boże mówi, że wy macie być tymi, którzy są ochrzczeni w Duchu Świętym, aby stanowić to ciężkie ziarno, które nie jest odwiewane byle doświadczeniem, które nie jest odwiewane byle próbą. Dlatego macie być odpowiednio przygotowani, bo Bóg mówi bardzo wyraźnie, Jezus Chrystus bardzo wyraźnie to podkreśla, w ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu jakim? Nieugaszonym. Więc zwróćmy na to uwagę, bo czy potrzebny jest nieugaszony ogień, żeby spalić plewy? Wystarczy jedna zapałka i malutki płomyczek. I wszystkie plewy płoną. A tu jest powiedziane, że będzie spalone, plewy będą spalone w ogniu nieugaszonym. W ogniu stałym, który nigdy nie zgaśnie. Tak dokładnie mówi grecki tekst. On nigdy nie zgaśnie, ten ogień, on zawsze będzie płonął. I plewy zostają tam wrzucone. Więc co jest podstawą życia chrześcijańskiego? Zanurzenie w Duchu Świętym. Wiecie, jeśli weźmiecie jakąś szklankę czy kubek i odwrócicie ją do góry dnem i włożycie ją do wody, będzie napełniona cała? Nie. Nie będzie napełniona. Musicie ją odwrócić i wtedy ona się wypełni całkowicie wodą. Wiecie, bardzo dobrym przykładem, który już wielokrotnie słyszałem w wykładach różnych, bardzo dobrym przykładem jest to, żeby porównać, jak człowiek wierzący ma być zanurzony w Duchu Świętym, to tym przykładem jest gąbka. Wiecie, ten przykład jeszcze mówi o tym, żeby gąbkę włożyć do oceanu. Bo wiecie, tam do kubeczka czy do jakiejś miseczki, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Boża moc jest jak ocean. Potężna Boża moc. Duch Święty jest nieograniczony, jest potężny. I w ogóle nie da się widzieć krańców działania Ducha Świętego. Skąd chce przychodzi, dokąd chce odchodzi. Jest potężny. I teraz ty jesteś jak gąbka, którą zanurzasz w oceanie. I jaka jest prawda? W gąbce jest ocean. A gąbka jest w oceanie. A więc patrz, masz być całkowicie wypełniony, zanurzony w Duchu Świętym. Duch Święty musi cię ogarniać z każdej strony. Chrzest w Duchu Świętym to jest takie zanurzenie w Ducha Świętego, że nie ma ciebie. Ty jesteś jednością z oceanem. Stajesz się jednością z Duchem Świętym. W taki sposób jest oczekiwanie Boże, żebyś był wypełniony Duchem Świętym. Takie jest Boże oczekiwanie. Inaczej siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. I wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I tu by się chciało dodać, w ogień nieugaszony. Dlaczego? Bo Bóg od ciebie i ode mnie wymaga, żebyś wydawał dobry owoc. A dobry owoc wydaje się z dobrych soków i z dobrego korzenia. Dobry owoc możesz tylko wtedy wydawać, jeśli jesteś wszczepiony w krzew winny. Jeśli jesteś wszczepiony w Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś zanurzony w Duchu Świętym. Wtedy wydajesz dobre owoce. Inaczej to jest coś takiego, jak ja przypominam sobie bardzo często, od dzieciństwa w zasadzie słuchałem takich kazań zawsze na temat, akurat na przełomie Starego i Nowego Roku i zawsze były te obietnice, że już teraz w tym roku, Panie, to będzie to, będę Tobie tak służył wiernie i te modlitwy, które słyszałem, bo to akurat na przełomie lat się te modlitwy były stosowane i zawsze mniej więcej w ten sposób było to robione. Teraz troszkę radośnie my spotykamy ten nowy rok, ale wtedy to właśnie tak było. I jak wychodził taki brat i zaczynał mówić, to ja jako młody chłopak już zasypiałem od razu na samym początku, bo wiecie, i mówił. Rozważał, a później wszyscy zaczynali się modlić i każdy zaczął wyznawać w swoim życiu, że będzie już na pranie, ja ci przyrzekam, że już od nowego roku to ja i to zmienię w moim życiu. Wiecie, co z tego wychodziło? Dokładnie każdego roku to samo, bo w następnym roku ja pamiętałem, co oni obiecali, bo pamięć miałem dobrą i na następny rok oni obiecywali Bogu dokładnie to samo. Dokładnie, Panie, już w tym roku to na pewno. Czy możemy produkować dobre rzeczy z życia naszego, będąc takimi po prostu indywidualistami? chociaż może bardzo nawet wykształconymi, mądrymi ludźmi, może jakimiś nauczycielami nawet, nauczycielami może nawet Słowa Bożego. Czy my jesteśmy w stanie wyprodukować dobry owoc? Czy my jesteśmy w stanie stać się takimi dobrymi chrześcijanami, pełnymi miłości, pełnymi zapału do pracy dla Pana, pełnymi takiego dobrego życzenia dla innych, taka miłość braterska między nami? Czy to może być z nas? Czy jesteśmy w stanie to wyprodukować? Bardzo krótka jest odpowiedź. N i E. Nie. Po prostu nie. W jaki sposób możemy wyprodukować, jak będziemy zanurzeni w Duchu Świętym? Zobaczmy, jak Piotr postępował, kiedy nie był jeszcze zanurzony w Duchu Świętym. Kiedy tylko Duch Święty wpływał na niego, przeżył to tchnięcie Duchem Świętym, a nie miał chrztu w Duchu Świętym. Ty byłeś z nim. Ja? Z nim? No coś, ty zwariowała? Kobieto, co ty mówisz? Nie wiem nawet, o czym mówisz, o kim mówisz. Ale ten sam Piotr, ochrzczony w Duchu Świętym, kiedy mu powiedziano w imieniu Jezusa Chrystusa nie będziesz mówił, to co on powiedział? Tak, panowie, oczywiście, tak? Nie. Słowa były zupełnie inne. Sami rozważcie, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Boga słuchać, czy ludzi? My nie możemy nie mówić o tym, cośmy widzieli, cośmy słyszeli, czego ręce nasze dotykały. My po prostu nie możemy nie mówić. Stajesz się odważny, stajesz się zdecydowany, stajesz się nauczycielem słowa, mocnym w tym słowie, wypowiadającym zdecydowane Boże słowa, zdecydowanie prorokujesz w imieniu Pańskim, zdecydowanie uzdrawiasz w imieniu Jezusa Chrystusa, zdecydowanie wyganiasz demony w imieniu Jezusa Chrystusa. Co jeszcze i co jeszcze i co jeszcze? To, co Słowo Boże mówi. Zaczynasz robić Słowo Boże. Zaczynasz wykonywać Słowo Boże. Robisz Słowo. W życiu twoim zaczyna być widoczne słowo, wypełniające się. Nawet jeśli normalnie w życiu nie miałbyś tyle miłości do ludzi, kiedy wstępuje w ciebie Duch Święty, nagle możesz ludzi miłować, także się dla nich nawet poświęcasz i starasz się i robisz wszystko, co jest według woli Bożej. To się bierze z zanurzenia w Duchu Świętym. Z zanurzenia w Duchu Świętym produkujesz dla Boga dobre owoce. I dlatego Słowo Boże tutaj mówi, że już i siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona, wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego. Owocu dobrego. Jan Chrzciciel chrzcił w wodzie. Jezus Chrystus chrzcił Duchem Świętym. A wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. A więc my chrzcimy w wodzie. Tutaj mamy baptysterium. My chrzcimy w wodzie na podstawie Słowa Bożego. I przychodzi działanie Boże i przychodzi Jezus Chrystus i chrzci człowieka w Duchu Świętym. Zanurza go w Duchu Świętym. Nie możesz wziąć po prostu człowieka i zanurzyć go tak jak w wodzie w Duchu Świętym. Ty tego nie zrobisz. Jezus Chrystus to robi. On chrzci w Duchu Świętym. A my co mamy zrobić, żebyśmy byli ochrzczeni w Duchu Świętym? Zobaczmy, chrzest w Duchu Świętym jest podstawą życia chrześcijańskiego. Marka 1:8. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Łukasza 3:16. Sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jana 1:32. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch zstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest Synem Bożym i On chrzci Duchem Świętym. Powiedzmy sobie tak zupełnie szczerze. Czy są jakieś takie przeszkody, które mogą nie pozwolić temu, żebyśmy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym? Niektórzy mówią, nie wiem, czy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, czy nie zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Po prostu owoce. Owoce wskazują na to, czy zostałeś zanurzony w Ducha Świętego, czy też nie. Zależy, co produkujesz w swoim życiu. Czy można się z tobą dogadać, czy nie można się z tobą dogadać? Czy jesteś taki zaogniony raptownie, jak tylko zaczynasz mówić i od razu zaczynasz wybuchać? Czy jesteś człowiekiem, który swój gniew ma poskromiony przez Ducha Świętego? Jakie jest twoje życie? Jakie masz owoce? Czy jesteś plewą, czy ciężkim ziarnem, które nie ulega tym takim powiewom, zwykłym powiewom wiatru doświadczenia. Czy są jakieś przeszkody, które uniemożliwiają przyjęcie chrztu w Duchu Świętym? Owszem, tak. Są takie przeszkody, ja kilka z nich wymienię, mianowicie niewyznany grzech. Wiesz, co to jest niewyznany grzech? To znaczy, nie powiedziałeś nigdy Bogu, że to zrobiłeś i nie przeprosiłeś Go za to. Możesz nawet mieć świadomość, że coś, co zrobiłeś, jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ale jak zgrzeszysz konkretnie, no wyszło ci tak, że zgrzeszyłeś, czy znalazłeś taki dzień, taką chwilę, że przyszedłeś do Boga i przeprosiłeś Boga za to? Bo wiecie, nieraz w tym życiu spotykamy się z tym, że w stosunkach ludzkich, zwykłych stosunkach ludzkich, mamy taką sytuację, że kogoś obrazimy, wobec kogoś się źle zachowamy i co? No i później po prostu zaczynamy już swobodnie rozmawiać z tą osobą i ta osoba zaczyna z nami rozmawiać i jest wszystko okej, nie? Ale nie jest okej, dopóki nie pójdziesz do tej osoby i ją po prostu nie przeprosi. Zrobiłem to i to. Uznaję to, że to było złe. I przepraszam Ciebie za to. To są konkretne wyznanie, które przynosi pojednanie. Prawdziwe pojednanie. Jeśli tego nie zrobisz, to jesteś albo tchórzem, albo jesteś człowiekiem nieodpowiedzialnym za swoje czyny. Po prostu nieodpowiedzialny. A więc musimy wyznać grzech. Co może być następną przeszkodą? Brak prawdziwego upamiętania. Wiecie, co to takiego upamiętanie? Przychodzisz do głowy i zaczynasz myśleć i oceniasz ten swój czyn jako niewłaściwy, więc chcesz od tego odejść. I zaczniesz teraz pracować nad tym, żeby tego więcej nie czynić. To jest prawdziwe upamiętanie. Dalej, nieprzebaczenie w sercu. Chodzisz i masz niewybaczony grzech komuś. Ktoś zawinił przeciwko tobie i ty cały czas chodzisz i cały czas, może nie myślisz cały czas o tym, ale od czasu do czasu sobie myślisz. A on jednak, on jest jednak cham. No bo no nie powinien tak uczynić, nie? No nie powinien? No nie powinien. I myślisz sobie. I chodzisz z nieprzebaczonym grzechem komuś. O ile to od was zależy, Słowo Boże mówi, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ze wszystkimi ludźmi. Znasz modlitwę pańską, Ojcze nasz? Przebacz nam nasze grzechy dokładnie tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I zazwyczaj tam jest amen i tyle, i dalszych wersetów nie czytamy. A wiecie, jak dalszy werset mówi? Bo jeśli wy nie wybaczycie winowajcom waszym ich grzechów, to i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych win. To jest następny werset. Kto kiedy czyta następny werset po Ojcze Nasz? Ale warto jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że my mamy być pojednani. Chcesz Ducha Świętego? Chcesz pełnię Ducha Świętego? Chcesz chrztu w Duchu Świętym? Musisz przebaczyć. Czy wierzącemu człowiekowi trzeba tłumaczyć, że on musi przebaczyć? No to jest właśnie fundament, to jest podstawa, to jest kamień. Musisz przebaczyć, to jest podstawowa rzecz w twoim życiu. Chrzest w Duchu Świętym rozbije się o ten kamień w twoim życiu. I nie będziesz mógł tego przyjąć. Ba, nawet nie otrzymasz go. Bo Bóg daje tylko tym, którzy przebaczają. Następna przeszkoda, która może nie pozwolić, aby Duch Święty wniknął do twojego serca, to jest powiązanie z czarami lub okultyzmem. Jest taka potrzeba, abyśmy się odcięli od wszelkich pokoleniowych związań dotyczących tej sprawy. Jeśli jacyś przodkowie, czy rodzice, czy babcia, dziadek, ktoś się zajmował w twojej rodzinie takimi rzeczami, musisz od tego się odciąć. Musisz po prostu od tego się odciąć. Jakieś członkostwo w tajnych stowarzyszeniach, jak loża masońska czy druidzi, to tylko przykład daję. Takich może być dużo. Jeśli kiedykolwiek ktoś był w takim czymś, musi się od tego odciąć, bo poza zwykłym członkostwem jest jeszcze więź duchowa, jest jeszcze duch, który przez to działa. A to jest duch nieświęty. Mogę cię zapewnić, to nie jest Duch Święty. Jeśli masz innego ducha, nie możesz przyjąć Ducha Świętego. Rozumiemy się? Duch nieczysty musi być zabrany i wtedy na to miejsce może wejść i wypełnić ciebie całkowicie Duch Święty. Dlatego to jest przeszkoda. Może być też złe nastawienie do innych ludzi. I też to jest przeszkoda, żeby otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Na przykład brak szacunku do rodziców. Ja nie mówię, że we wszystkim musisz słuchać rodziców, jeśli oni są przeciwko Bogu. I każą ci na przykład rzuć tą Biblię, przestań ją czytać, nie chodź do tego kościoła. Możesz śmiało ich nie słuchać. Ale szacunek to jest coś innego. Nie pełne posłuszeństwo i poddaństwo, ale szacunek. Po prostu każdemu rodzicowi należy się szacunek. Do syna, córki jest powiedziane czci ojca twego i matkę twoją. Czci. Po prostu należy cześć oddawać. Następna przeszkoda, która może stanowić zatrzymanie dla chrztu w Duchu Świętym, jest niewiara i zwątpienie. Nie możesz chodzić ciągle wątpiący. Nie możesz chodzić ciągle bez wiary. Musisz zacząć wierzyć. Jak możesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym, jak nie wierzysz w to? Przypomnijmy sobie taką sytuację, kiedy to uczniowie, apostołowie zwiastowali Ewangelię o Jezusie Chrystusie, opowiadali i spotkali taką grupkę ludzi i ich zapytali, a przyjęliście Ducha Świętego? A oni odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No to jak zostaliście ochrzczeni? A oni mówią, no chrztem Janowym. I co wtedy zrobili? Włożyli na nich ręce. Co innego, że jeszcze ich ochrzcili też w Trójce. Ale włożyli na nich ręce i co? I wtedy otrzymali Ducha Świętego. Widzimy? A więc musi być ta pewność, musi być ta wiara, musi być to przekonanie. Jeżeli wiesz o tym, że Duch Święty chrzci, że Jezus Chrystus chrzci Duchem Świętym, to musisz w to wierzyć, że nie tylko chrzci ludzi, ale że chrzci mnie. Po prostu mnie chrzci. I otrzymasz wtedy. Tak Słowo Boże mówi. Dalej, co jest przeszkodą? Lęk, strach i obawa. Lęk, strach i obawa. Ci, którzy się boją, ci, którzy żyją w strachu, w objawieniu Jana jest powiedziane, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Bojaźliwi, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Jak Królestwa nie odziedziczą, to na pewno też nie odziedziczą Ducha Świętego. A więc wiedzmy o tym, że kiedy Duch Święty przychodzi, ty masz być człowiekiem odważnym, masz być człowiekiem bojowym, masz być człowiekiem z hartem ducha w swoim wnętrzu. To się zaczyna wszystko i wtedy dopiero Duch Święty wchodzi i całkowicie ciebie wypełnia. Co jeszcze może stanowić przeszkodę? Jeszcze dwie rzeczy, tylko powiem i przejdziemy do dalszych zagadnień. Blokada umysłu. Po prostu zablokowany masz umysł. Nie, tu, teraz, niemożliwe. Niemożliwe. Chrzest w Duchu Świętym. Chcesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Nie, nie, niemożliwe, nie. Dzisiaj, tu, kiedy, jak? I zaczynasz mieć zablokowany umysł. Myślisz po ludzku. Myślisz całkowicie po ziemsku. Czy jest jakieś miejsce na tej ziemi, które jest wyznaczone przez Boga, wy bądźcie dokładnie w tym miejscu, bo inaczej nie otrzymacie chrztu w Duchu Świętym. To było powiedziane tylko do 120 ludzi. Bądźcie w Jerozolimie. Nie opuszczajcie Jerozolimy. I kiedy oni wypełnieni zostali Duchem Świętym, rozeszli się po całym świecie i wszędzie, gdzie spotykali chrześcijan, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, kładli na nich ręce i oni byli chrzczeni w Duchu Świętym. Tak się to odbywało. A więc, żebyśmy dobrze wiedzieli, jeszcze jedną przeszkodą, którą chcę wymienić jeszcze, to jest zła doktryna, zła, niewłaściwa nauka. Niektórzy twierdzą, że chrzest w Duchu Świętym dotyczył pierwszego kościoła, obecnie w naszych czasach już nie występuje. Możesz tak uważać, oczywiście, masz prawo do tego. Czy przyjmiesz Ducha Świętego wtedy? Oczywiście nie. Świecki humanizm na przykład. To taka filozofia, która we współczesnym systemie edukacyjnym i w naszym systemie politycznym odgrywa wielką rolę. Taki świecki, zwykły ludzki humanizm. Naucza on, że człowiek powinien zależeć od samego siebie, a nie od Boga. Człowiek, a nie Bóg jest w centrum. Ty jesteś w centrum. Ty jesteś najważniejszy. Ty, ja. My jesteśmy najważniejsi. Nie Bóg. To jest system obecnego świata. I ta niewłaściwa ideologia zatrzymuje działanie Ducha Świętego. To jest blokada dla działania Ducha Świętego. My mamy być otwarci. My mamy polegać na Bogu. I tu przechodzimy w następne zagadnienie, którym jest posłuszeństwo Bogu. Jedno z drugim się bardzo zazębia. Wkładali na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego, ale po co to wszystko jest? Czytamy, bo ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Boga. Dokładnie tak w oryginale jest powiedziane. Znacie ten fragment, znacie ten werset. On jest wielokrotnie przypominany, wielokrotnie cytowany. Ci, którzy dają się poprowadzić. A więc Duch Święty zstępuje na ciebie i następną ważną rzeczą, której musisz się nauczyć, to kiedy Duch Święty jest w tobie, musi on rządzić. On musi panować, ty masz być posłuszny. Jeśli nie jesteś posłuszny Duchowi Świętemu, to zasmucasz Ducha Świętego i Duch Święty jest przez jakiś czas zasmucony, a w końcu wychodzi z twojego wnętrza. I stan takiego człowieka jest gorszy niż na początku. Tak mówi Słowo Boże. A więc zobaczmy, czy wiecie, że jeśli się oddajemy jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Rzymian, 6 rozdział, 16 werset. Tu może kilka wersetów przeczytajmy. Czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarost tej nauki, której zostaliście przekazani. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służby nieczystości, nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie. A końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. To czytaliśmy tutaj o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest takim doskonałym przykładem tego. Zobaczmy, o Jezusie Chrystusie jest tak powiedziane. 26 werset. Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz ten, który mnie posłał, jest wiarogodny, a ja to, co usłyszałem od Niego, mówię do świata. Widzicie, jakie posłuszeństwo? Ty do świata nie masz mówić tak, jak ci się wydaje, że to jest słuszne. Ty masz mówić dokładnie to, co posłyszysz od Boga. I dalej to samo jest podkreślone, 28 werset. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam od siebie. Lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, nie jest, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Widzimy, na czym polega to posłuszeństwo? Nie mówi nic Jezus Chrystus sam od siebie. Po prostu nic nie mówi sam od siebie. Zobaczmy, Hebrajczyków 5:8 jest powiedziane tak. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa. Przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla was wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla was, którzy jesteście mu posłuszni. Widzimy? Po to jest Duch Święty, po to jest zanurzenie w Duchu Świętym, abyś nie mógł się ruszać według własnej woli. Przypomnijmy sobie w Ezechiela, jak jest napisane o tym strumieniu, do którego prorokowi kazał Bóg wchodzić. I wszedłem, był strumień po kostki. Później wszedłem ileś tam kroków i był po kolana. Później było do pasa, a później to był już taki strumień, w którym nie dało się iść. To strumień go prowadził. Rozumiemy? Na tym polega zanurzenie w Duchu Świętym. I po to Duch Święty jest, abyś nie wykonywał swoich własnych ruchów. Żebyś nie wykonywał swojej własnej woli. Po to zanurzasz się w Duchu Świętym, żebyś nie miał możliwości ruchu żadnego. Żeby to Duch Święty ciebie poprowadził. Żeby On ciebie poniósł swoim nurtem. Bo jeśli nadal masz swój rozum i Bóg do ciebie powie jakieś słowo prorocze, które masz przekazać, logika twoja zadziała i ty zatrzymasz to słowo, powiesz, nie, nie, to chyba ja coś zrozumiem moim czy coś, no nie będę takich rzeczy przekazywał, bo przecież to ludzie powiedzą na to. Co ludzie powiedzą na to, co Bóg przekazuje? No co ludzie mają do powiedzenia, kiedy Bóg coś mówi? Albo przyjmują, albo odrzucają. Stają przeciwko Bogu, albo z nurtem Bożym płyną. Taka jest prawda. A więc jak słyszysz słowo prorocze, nie możesz rozważać tego w swoim umyśle. Jak dostajesz słowo od Ducha Świętego, nie możesz nawet tego zatrzymać. bo Bóg cię z tego rozliczy. Po prostu cię rozliczy. Czemu nie przekazałeś? A Panie, bo to takie było nielogiczne. Czy ja ci każę rozważać moje słowo? Czy ja ci każę oceniać moje słowo? Ty masz tylko przekazać. Dlatego jak Bóg powoływał ludzi na proroków, to w jaki sposób sprawdzał, czy się nadaje? Co widzisz? Panie, widzę to, widzę to, widzę to. Dobrze zobaczyłeś. A teraz co widzisz? Też przez to przeszedł. Zaczął Bóg do mnie mówić, a pierwsze słowa, które powiedział, co widzisz? I ja powiedziałem, co widziałem. A Pan powiedział, dobrze widzisz. A teraz co widzisz? Przekazałem, co widziałem. A Bóg mówi, dobrze widzisz, to teraz idź i przekaż. I powiedział słowo. Tak zawsze jest. I nie masz możliwości ruchu. Nie masz możliwości oceny. Musisz przekazać. Inni niech osądzają. Inni niech sprawdzają, czy zgodne ze Słowem Bożym. Ale ty przekazuj. Ty przekazuj. Ciebie Bóg sprawdzi. Ciebie Bóg rozliczy. Jeśli mówisz od siebie, to cię rozliczy. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Musisz mówić od Niego. A po to, żeby mówić od Niego, musisz być zanurzony w Duchu Świętym. A więc nie możesz przekazywać słowa od Boga, jeśli nie jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Nie możesz wykonywać dzieła Ducha Świętego bez Ducha Świętego. Musisz wykonywać dzieło Boże. Musisz żyć i ćwiczyć się w posłuszeństwie Bogu. W absolutnym posłuszeństwie Bogu. Jezus Chrystus kiedyś do swojego Ojca powiedział, Panie, jeśli to możliwe, Ojcze, jeśli to możliwe, może niech mnie minie ten kielich? Nie, niech mnie jednak minie. Nie moja wola, ale Twoja niech będzie. Panie, może nie powiem. Panie, może to jest takie... A Bóg mówi, idź i mów. Dobrze, Panie, powiem. Wiecie, ile razy ja przychodziłem na środowe spotkanie i z postanowieniem takim, dzisiaj nie będę mówił, nie będę przekazywał słowa, nie będę, głowa mi boli, dzisiaj nie będę przekazywał. To było do momentu, do czasu, aż Duch Święty wstąpił. Przyszedł Duch Święty, napełnił, otworzyłem usta i nie miałem możliwości zatrzymać tego. Nie no, miałem możliwość zatrzymać. Duchy proroków są poddane prorokom. Ale gdybym zatrzymał, to bym się sprzeciwił woli Bożej. Raz, drugi, trzeci i Pan by mnie odrzucił. Powiedział, nie nadajesz się. Nie nadajesz się. Za dużo Twojego rozumu jest w tym moim dziele. Dlatego mówimy o tych kamieniach. Dlatego mówimy o tym Bożym objawieniu. To Duch Święty objawia. Wiecie, że nie wiem, jakie będą następne, ostatnie dwa kamienie? Przychodzę do Boga, modlę się i Bóg wtedy wyznacza. To jest dokładnie tak, jak Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone i wtedy, jak przeszli, to Bóg powiedział, idźcie teraz, weźcie z dna tego morza 12 kamieni. Bóg wyznaczył. O ten. Weźcie, wynieście. I oni je wynieśli. Co z nich zrobili? Wybudowali ołtarz. I złożyli Bogu ofiarę. My mamy wybudować w naszym życiu ołtarz, na którym będziemy składać Bogu ofiary. Nasze żywe ofiary. Po to Bóg nam to wszystko każe czynić. Z życia swojego weźcie to wszystko. Ułóżcie. Ołtarz niech z tego będzie. Złóżcie mi ofiarę. Złóż ofiarę. Ofiarę z siebie samego. Połóż siebie na tym ołtarzu. I powiedz, Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Nie będę oceniał Twoich dzieł. To Ty czyń, co chcesz. Jeśli Ty mówisz, że ja mam być ochrzczony w Duchu Świętym, poddam się temu. Jeśli ty mówisz, że ja nie mam być ochrzczony w Duchu Świętym, to się temu nigdy nie poddam. Czytaj Słowo Boże, co Słowo Boże mówi. Masz być ochrzczony w Duchu Świętym? Każda grupa wierzących ludzi, z którą chrześcijanie pierwsi się spotkali, i każda z tych grup, jak nie miała chrztu w Duchu Świętym, uznane to zostało przez apostołów za anomalię. Coś trzeba z tym zrobić. Macie Ducha Świętego? Nawet nie słyszeliśmy, że jest. A no to trzeba od razu. A później Bóg sam zaczął już nawet czynić. Bo oni by nie chcieli włożyć rąk na pogan. To, co Bóg sprawił? Poszli, zwiastowali poganom słowo. I kiedy zwiastowali słowo, zstąpił Duch Święty. A oni co, jaki wniosek wyciągnęli? No czyż można zabronić chrztu wodnego tym, którzy zostali napełnieni, ochrzczeni Duchem Świętym, tak jak my na początku? Czy możemy odmówić im? Odmówiliby. Ale ponieważ dzieło rozpoczął Duch Święty, a oni byli w Duchu Świętym zanurzeni, dlatego za każdym razem, jak podejmują decyzję dotyczącą chrześcijaństwa, to mówią, postanowiliśmy. 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Postanowiliśmy. Zauważyliście, co tam na pierwszym miejscu jest wymienione? Postanowiliśmy Duch Święty i my. Widzimy, na czym to polega? Duch Święty. To jest podstawa. Duch Święty postanowił i my. A my idziemy za tym, co Duch Święty postanawia. Czy idziesz za tym, co Duch Święty postanawia? Czy może sobie masz jakąś naukę, jakąś teorię, coś wymyślanego i tak sobie żyjesz? No uważam, że to tak, uważam, że to tak. Jak masz uważać? Tak jak Duch Święty ci powie. Masz postanowić Duch Święty i ty. Duch Święty i ty, nie ty i Duch Święty. Tylko Duch Święty i ty. Budujemy Kościół. Nowy Kościół budujemy, kochani. Budujemy nowy Kościół. Nigdy bym nie zaczął budowy, gdyby Duch Święty nie powiedział. Buduj! Nigdy bym nie zaczął. Nie miałbym tyle odwagi, żeby zacząć Kościół budować. Duch Święty powiedział, idź, rób. A ja będę ci błogosławił. I to jest to, czego my mamy naprawdę słuchać. Głosu Bożego. Być posłuszni Jemu. Chrzest w Duchu Świętym i pełne posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Inaczej nie ma chrześcijaństwa. Wyobrażacie sobie armię, która jest ileś tam tysięcy żołnierzy i nikt nie słucha dowódców. Baczność. Jeden stoi, jeden leży. Jeszcze paru biegnie. Nikt nie słucha. I przez mikrofony, i przez głośniki, przez wzmacniacze. Nikt nie słucha. Uważacie, że to jest armia? To jest bałagan. Chrześcijaństwo, w którym chrześcijanie nie słuchają Ducha Świętego, to jest bałagan, rozgardiasz. Porządek się robi w Kościele tylko wtedy, kiedy Duch Święty ma decydujący głos. A po to, żeby Duch Święty miał decydujący głos, musi być zanurzenie w Duchu Świętym i pełne posłuszeństwo. I to jest to ta podstawa, o której dzisiaj mówimy. Pełne posłuszeństwo. Nauczmy się słuchać Ducha Świętego. Nie ludzi. Bo ludzie mogą nas na manowce sprowadzić. Jezus Chrystus jaki był? Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Filipian 2 rozdział, 5-8 wersetu. 2 rozdział Filipian. Kochani, to jest ta podstawa, która jest fundamentem dla naszego życia chrześcijańskiego. Musimy się tak nauczyć żyć. Bóg jest naszym Bogiem. On jest naszym Panem. Kochani, taka radosna dla mnie rzecz, którą posłyszałem, to jest to, że ogłoszono Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Króla Polski. Wiecie, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Dotychczas powierzano Polskę w inne ręce. A teraz we właściwe ręce. Wiecie, mam to powierzenie Polski w ręce Jezusa Chrystusa i powiem, jestem zbudowany, jak to przeczytałem. Naprawdę jestem zbudowany. Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu. W roku jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchowymi i świeckimi, by uznać Twoje panowanie. Twoje panowanie. Poddać się Twemu prawu. Zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królestwa nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawo. Dlatego z pokorą, chyląc swe czoło przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i w świecie. To jest dłuższe, kochani. Możemy czytać, ale no, możemy indywidualnie przeczytać sobie, ale jest to pocieszające. My musimy nauczyć się być posłusznymi, całkowicie poddanymi Bogu. Tego się musimy wszyscy nauczyć. A po to, żebyśmy weszli w to, potrzebujemy zanurzenia w Duchu Świętym. Dlatego, jeśli ktoś jeszcze nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, bardzo serdecznie zachęcam. Naprawdę bardzo serdecznie Was zachęcam. To jest podstawą życia chrześcijańskiego. Jeśli nie wiemy, jak to zrobić, nie ma problemu, można się tego nauczyć. Można wyczytać Słowo Boże. Można dowiedzieć się. Jest bardzo łatwo jest to uczynić. Naprawdę nie stanowi to żadnego problemu. Po prostu przychodzimy. Jak prosić o chrzest w Duchu Świętym? Jak przyjąć? To wszystko możemy po prostu dowiedzieć się ze Słowa Bożego. Wszystko jest napisane. Abyśmy byli naprawdę Bogu podobający się. Tak jak Jezus Chrystus. Amen. Czyńmy to, kochani, bo to jest naprawdę podstawa naszego życia chrześcijańskiego. 10 kamieni. 10. Jeszcze będziemy mieli 2. Ale pamiętajmy, że na nich wszystkich musimy budować. Nie wybierzesz sobie 2, na których zbudujesz wszystko. Ale musisz po prostu budować się na nich wszystkich. Bo inaczej koślawa budowa przewróci się. Bądźmy tego pewni, że w Jezusie Chrystusie nic nam nie grozi.